Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bardzo się cieszę, że znowu mogę stać przed wami i... Może pozwolę Markowi, żeby naprawił głos. Także bardzo jestem wdzięczny naszemu Panu i Zbawicielowi, że znowu mogę stać przed wami, ażeby dzielić się z wami Słowem Bożym. Że dzisiaj w zasadzie przygotowałem takie dość krótkie słowo. Nie będziemy spędzali na tym dużo czasu. Jest to bardzo znany fragment ze Słowa Bożego. Wszyscy bardzo, bardzo dobrze jesteśmy z tym fragmentem słowa obeznani. Na pewno każdy z nas wiele razy o tym czytał, wiele razy słyszeliśmy o tym kazania, wiele razy widzieliśmy to i w telewizji może nawet, i na szkółce niedzielnej dzieciom opowiadaliśmy. Mianowicie chcę mówić dzisiaj na temat historii z dziejów Izraela, mianowicie chcę dzisiaj mówić na temat plag egipskich, na temat 10 plag egipskich. Także dlaczego na ten temat w ogóle mówię? Dlatego, że jakiś czas temu wspominałem, że moim chłopakom zacząłem czytać Biblię, no i po prostu odłożyłem ich dziecięce Biblię i wziąłem normalną Biblię do ręki i zacząłem po prostu czytać. Także codziennie czytam im wieczorem albo rozdział, albo dwa, albo i dłużej, zależy ile wytrzymujemy, prosto z Biblii, prosto ze Słowa Bożego. Na początku uczyniłem to, tak jak mówiłem kiedyś, jako eksperyment, w nadziei, że moi chłopcy będą szybko zasypiać, że się będą nudzić. Także mają nadzieję, że otworzę im Biblię, będą się nudzić, szybko zasną, będę miał spokój i będę mógł się zająć swoimi sprawami. No niestety mój eksperyment przyniósł zupełnie inne rezultaty, dlatego że okazało się, że nie tylko moi chłopcy rozumieją, co ja im czytam, to jeszcze nie wystarczy im, że jeden rozdział przeczytam, proszą o więcej. I co jest ciekawe, że również zadają mi pytania na sam koniec. Także wiecie, mamy taki bardzo, bardzo taki dobry czas wspólny razem. I co jest również z mojego punktu widzenia, może tak egoistycznie mówiąc, co jest dla mnie bardzo korzystne w związku z tym wydarzeniem, to jest to, że zmusza mnie to samego do tego, żeby więcej myśleć na temat tekstu, który czytam. Zmusza mnie do tego, żeby może w jakiś taki głębszy sposób przeanalizować Słowo Boże, które chcę przedstawić moim dzieciom. I w momencie, kiedy oni zadają pytanie, to są bardzo, słuchajcie, ciekawe pytania. To są trudne pytania, które dzieci zadają i ciężko jest mi czasami wybrnąć z nich. Także w tym momencie jesteśmy teraz w drugiej księdze Mojżeszowej. Także w drugiej księdze Mojżeszowej właśnie jest ten opis 10 plag egipskich, które były związane z wyprowadzeniem Izraela z ziemi egipskiej. Także w momencie, kiedy czytałem ponownie ten opis tych plag, to wiecie co, wiedziałem, coś mi się tam kołatało w pamięci, że opis tych plag jest związany z tym, żeby rzeczywiście przymusić Faraona i Egipcjan do tego, żeby chcieli wypuścić tych niewolników Izraelitów z ziemi egipskiej. Ale również pamiętałem o tym, że słyszałem kazanie, że każda z plag egipskich tak jakby przedstawiała swego rodzaju sąd nad różnego rodzaju bóstwami, które w tamtym czasie były uwielbiane w Egipcie. Także temat mi się wydawał dość ciekawy. Jako dziecko zawsze lubiłem sprawy związane z Egiptem. Pamiętam, jak jeszcze byłem w podstawówce, sobie te cegły uniwersyteckie przynosiłem i sobie czytałem, jak budowali piramidy. Nie? Także wiecie, takie to były dzieje. Także bardzo zawsze lubiłem historię o Egipcie. Bardzo ta kultura zawsze wydawała mi się interesująca. I jeżeli chodzi o tę właśnie historię, co jest interesujące, że społeczeństwo egipskie w tamtym czasie, w czasie, kiedy Izrael był wyprowadzany z ziemi egipskiej, było to około rok 1500 przed naszą erą, było to społeczeństwo, które dzisiejszym językiem byśmy nazwali monoteistycznym. Czyli oni mieli cały swój taki system bóstw, i było ich około 80. Było około 80 takich głównych bóstw, w które wierzyli Egipcjanie. Co jest interesujące, to że w momencie, kiedy zaczynamy śledzić również inne kultury, starożytne, tak jak jeżeli patrzymy na Asyryjczyków, czy na kulturę Kananejczyków, czy nawet na Rzymian, czy Greków, sytuacja była bardzo podobna. Oni wszyscy mieli taki swój zastęp bogów. I w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdowali, to do takiego Boga się zwracali. Jak był Bóg morza, był Bóg powietrza, był Bóg ziemi, był ten taki jeden większy Bóg, drugi mniejszy Bóg. I wiecie, i ci bogowie byli, przepraszam, tacy zazwyczaj bardzo, bardzo niedoskonali. Był to również, jeżeli chodzi o Egipt, zawsze kiedy czytałem na temat Egiptu lub kiedy oglądałem może filmy historyczne, które były związane z Egiptem, zawsze, słuchajcie, w pewien sposób ta kultura wydawała mi się bardzo taka tajemnicza, ale w taki mroczny może sposób. Zawsze jak na tym Egipcie coś oglądałem, czy czytałem, ja nie wiem, czy mieliście podobne odczucia, zawsze napawało mnie takim troszeczkę niepokojem. Dlatego, że wiecie, prawda jest taka, że Egipcjanie byli bardzo okultystycznie związani. To nie była po prostu taka sobie religia, którą oni byli związani, tylko to była po prostu takie diabelskie związanie, którym oni wszyscy byli związani. Tam, słuchajcie, w momencie, kiedy bada się kulturę Egiptu, to nawet jak czytamy historię z drugiej księgi Mojżeszowej, widzimy, że ci kapłani egipscy, oni byli w stanie naśladować niektóre cuda, które uczynił Mojżesz. Czyli nawet jeżeli chodzi o jakieś takie ludzkie poznanie, słuchajcie, ich medycyna z dzisiejszego punktu widzenia była bardzo zaawansowana. W ogóle to było bardzo takie dumne, zaawansowane społeczeństwo. To było społeczeństwo, które uważało siebie za w zasadzie kolebkę całej cywilizacji w tamtym rejonie. To było mocarstwo. Także wiecie, jeżeli chodzi o jakieś takie uwarunkowania historyczne związane z wyjściem na narodu wybranego z Egiptu, jest to bardzo interesujące. I co też jest ciekawe, że w momencie, kiedy patrzymy na plagi egipskie, widzimy, że to jest 10 plag egipskich. Także nie będziemy na ten temat więcej mówić, to tylko chciałbym pokrótce wspomnieć, że 10 w Słowie Bożym w Biblii jest zawsze, oznacza zawsze jakąś liczbę, która jest pełnią. Jest to pełna liczba, tak jak jest 10 przekazań na przykład. Jest to tak jakby cały zakon zawiera się w 10 przekazaniach. Tak samo 10 plag egipskich obrazuje nam pełnię. I w tym momencie jest to pełnia czego? W momencie, kiedy zaczynamy analizować Słowo Boże, widzimy, że jest to pełnia sądu. Jest to pełnia sądu. W momencie, kiedy badamy Słowo Boże, widzimy, że jest to pełnia sądu Boga Izraela nad Egiptem. Także jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest, na którą może zwrócimy uwagę, to też jeżeli chodzi o taką numerologię biblijną, kto się interesuje, to też może mu się to wydać ciekawe, że pomimo tego, że jest 10 plag egipskich, można również inny podział i bibliści tak jakby inny jeszcze bardzo interesujący podział dla nich wymyślili, dlatego że w momencie, kiedy badamy, i dzisiaj nie będziemy czytali tego wszystkiego, to jest bardzo długi fragment, dlatego że jeżeli badamy plagi egipskie, to widzimy, że to było tak, pierwsza i druga, czwarta i piąta, siódma i ósma były przez Mojżesza zapowiedziane. Tak jakby on powiedział. Przyszedł do Faraona, mówi Faraonie, ja zrobię teraz to i to i stanie się to i to. A znowu trzecia, szósta i dziewiąta były niezapowiedziane. Czyli po prostu po tym, jak się skończyły tamte dwie, przychodziła trzecia, która była niezapowiedziana. Czyli z tego, co widać, występują one w takich trójkach. Trójka też jest obrazem pełni i obrazem takiej całości Biblii. Co jest też interesujące, na co również zwrócimy uwagę później, to jest to, że pierwsze trzy plagi miały wpływ na całą ziemię egipską. Wiemy z zapisów biblijnych wynika, że Żydzi wtedy zamieszkiwali ziemię Goszen, to jest tam, gdzie w momencie, kiedy Józef sprowadził swojego ojca wraz z braćmi, wraz z ich rodzinami i całym ich dobytkiem, Faraon wyznaczył im ziemię Goszen w Egipcie, gdzie oni mogli zamieszkiwać. I z zapisów drugiej księgi Mojżeszowej wynika, że pierwsze trzy plagi dotykały całą ziemię egipską, włączając również w to ziemię Goszen. A następne 7 plag dotykało już tylko i, przepraszam, następne sześć plag dotykało tylko i wyłącznie ziemię Egiptu z wyjątkiem ziemi Goszen. Ziemia Goszen była tak jakby ocalona, czyli tak jakby Bóg osłonił Izraela w tamtym czasie. Co jest również interesujące, że jest jedna bardzo szczególna, ostatnia, dziesiąta plaga, która dotknęła wszystkich. I powiemy sobie troszeczkę więcej na jej temat na samym końcu. Czyli tak jakby każda osoba, która zamieszkiwała wtedy w Egipcie, podlegała tej po prostu pladze związaną ze śmiercią pierworodnych. Także powiedzmy sobie na temat wszystkich tych plag egipskich. Jeżeli otworzymy nasze Biblię, możemy na ich temat przeczytać w drugiej księdze Mojżeszowej. Zaczynając od 7 rozdziału. I pierwszą plagą, która jest opisana w drugiej księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale od 14 wersetu, jest to plaga związana z tym, że woda w Nilu, tak samo jak i wszystkie wody, które znajdowały się w Egipcie i w kanałach, i nawet mówi się, że w naczyniach, które ludzie mieli uzbierane, zamieniła się w krew. Jest to bardzo interesująca plaga i wiecie co, ludzie, wiele teorii było na temat tej plagi, że na przykład w latach 50. taka teoria, w latach 50. XX wieku powstała taka teoria, że ta czerwień wody była związana z tym, że wtedy wody tak jakby wezbrały i zwiększony był poziom takich algów. Algi po prostu się rozmnożyły, które były czerwone w kolorze i one spowodowały masowe śmierć. Także wiecie, teoria była bardzo interesująca, tylko że pozostało to nadal tylko teorią, dlatego że takiego rodzaju algi w Nilu nie występują. To znaczy one nie będą nigdy czerwonego koloru. Takie algi czasami występują w oceanach, ale takiego czegoś w Nilu nie ma. Także dla mnie przynajmniej, w momencie kiedy czytam Słowo Boże, jest napisane, że woda zamieniła się w krew. Także biorę to tak, jak jest napisane, że woda po prostu zamieniła się w krew. Co jest ciekawe, że sąd nad Nilem był dość ciekawym sądem, dlatego że Egipcjanie mówili o Nilu jako o rzece świętej. Mówili, że Nil to jest święta rzeka. I takim bóstwem, które było związane z Nilem, był bóg Hapi. On się nazywał Hapi i mówiono o nim, że to jest duch Nilu. Co jest również interesujące, jeżeli chodzi o tego boga Hapi, w którego wierzyli Egipcjanie, to jest to, że on uważany był w ich wierzeniach za ojca wszystkich bogów. On był uważany za ojca Ra na przykład. Czyli tak jakby Ra to był ten największy bóg, Ra to był ten Bóg Słońce, w którego oni tak strasznie mocno wierzyli, że to był ten najwyższy, najważniejszy, ale ojcem wszystkich, ojcem tak jakby Ra nawet był Bóg Hapi, czyli tak jakby to był ten duch wody, to jest stworzyciel, mówiono o nim, że to jest stworzyciel świata, stworzyciel wszechświata. Także Bóg rozpoczął swój sąd od samych podstaw. Tak jakby wydał sąd na pierwszego z bogów. Nil był na tyle, dlatego Egipcjanie uważali Nil za świętą rzekę, dlatego że ogólnie rzecz biorąc Egipt jest krajem pustynnym. Tam jest po prostu pustynia. Czyli oni polegali tylko i wyłącznie na tym, że rzeka Nil wyleje i zaleje pola, nawodni je i uzdatni je pod uprawę. I w momencie, kiedy Nil, coś się działo z Nilem, kiedy Nil nie wylał, oni głodowali wtedy. Albo w momencie, kiedy coś się stało z rzeką Nil, jeżeli rzeka była zatruta, to wtedy oni nie mogli jej pić. Albo w momencie, kiedy nie było ryb, to oni nie mieli, tak jakby ich jedno ze źródeł pożywienia było odcięte. I jest napisane, że w momencie, kiedy Bóg zamienił wodę Nilu w krew, wszystkie ryby wyginęły i zaczęło wszędzie cuchnąć. I ludzie zaczęli dookoła kopać rowy dookoła Nilu, ażeby znaleźć jakąkolwiek wodę pitną. Co jest również interesujące, to jest to, że napisane jest, że kapłani Faraona byli w stanie zrobić dokładnie to samo, co zrobił Mojżesz i Aaron. Czyli oni również byli w stanie zamienić wodę w krew. Także w zasadzie przez 7 dni trwała ta plaga. Na faraonie nie wywarło to zbyt wielkiego wrażenia. I nawet się nie silił, żeby w jakiś sposób debatować na ten temat z Mojżeszem i Aaronem. I wtedy przyszła druga plaga. Jest to plaga żab. Jest ona opisana w 8 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. Jest to bardzo interesująca plaga, dlatego że żaby w starożytnym Egipcie były uważane jako takie święte zwierzęta. To jak mówimy o Hindusach, że oni mają swoje święte krowy, to Hindusi mieli swoje święte żaby. Nie? I nawet słuchajcie, jak ktoś zabił żabę, jak kogoś złapali, że zabił żabę, to on mógł ponieść za to śmierć. Żaba była zwierzęciem świętym. I oni mieli taką boginię, która się nazywa, mówi się o niej, że ona się nazywa Heket albo Heka. I to była bogini, która odpowiedzialna była za narodzenie dzieci. Zarodzenie dzieci. I w momencie, kiedy badane są tak jakby, wiecie, te bóstwa egipskie, to ona jest przedstawiona jako kobieta z głową żaby. Także to była taka bardzo ważna bogini, w szczególności dla kobiet w Egipcie. One sobie robiły amulety różnego rodzaju z tych, które wieszały sobie na szyi tak samo. A żeby zapewnić sobie pomyślną płodność lub w momencie, kiedy dziecko się rodziło, że dziecko urodzi się zdrowe. Co jest również interesujące, że kapłani egipscy byli w stanie zrobić to samo. Co jest interesujące, że kapłani zrobili dokładnie to samo. Ale co również jest ciekawe, może przeczytajmy to sobie, że w momencie, kiedy kiedy kapłani uczynili to samo, co zrobił Mojżesz i Aaron, to jednak Faraon zwrócił się do nich, żeby Bóg jednak odwrócił tę plagę. Dlatego, że co jest interesujące, że tak samo jak kapłani byli w stanie zamienić wodę w krew, tak samo jak mogli przywołać żaby, żeby wyszły z Nilu, nie byli w stanie oni tej plagi odwrócić. Czyli tak jakby to był taki pierwszy krok, który miał służyć do tego, ażeby zmiękczyć serce Faraona. On zobaczył, że już jego kapłani nie są w stanie czegoś zrobić i on wie, ale wiedział, że Bóg Mojżesza i Aarona jest w stanie odwrócić to, co się wydarzyło. Także to był taki może pierwszy krok. Kolejną, trzecią plagą, i to była plaga, która została spowodowana bez zapowiedzenia. Także tamte pierwsze były zapowiedziane, a tutaj po prostu Bóg powiedział. To jest 16 werset 8 rozdziału. Jest napisane tak: i rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi i zamieni się w komary w całej ziemi egipskiej. Czyli to jest trzecia plaga, plaga komarów. Także jeżeli chodzi o w ogóle zapisy na temat tej plagi, my mamy napisane, że to są komary. Tak naprawdę to nie wiadomo dokładnie, co to za owady były. Czy to były komary, niektórzy mówią, że to były pchły, albo jakieś takie gryzące po prostu, jakieś gryzące owady. Dokładne tłumaczenie słowa to jest coś, co się wgryza w skórę, czy coś takiego. Czyli to były jakieś takie zwierzęta, takie owady, które były bardzo dokuczliwe dla całego Egiptu. I jeżeli chodzi o Boga, nad którym tak jakby ten sąd się wykonał, to był Bóg, którego Egipcjanie nazywali Geb. Co jest interesujące, że w momencie, kiedy składano ofiary, to temu bogowi Egipcjanie przynosili po prostu stertę ziemi jako ofiarę. I w jaki sposób to był sąd nad tym Bogiem? To było to, że po prostu z tej ziemi, z prochu ziemi powstało coś, czego, co jest interesujące, nie byli w stanie zreplikować nawet kapłani, bo jest napisane, że już tym razem kapłani nie byli w stanie zrobić tego samego. Co jest również interesujące, że to był pierwszy z takich sądów nad kapłaństwem egipskim. To jest bardzo taka interesująca historia, dlatego że z zapisów historycznych wynika, że ci kapłani, oni mieli masę takich, słuchajcie, rytuałów. przez które musieli codziennie przechodzić. I oni na przykład, jest napisane chyba, że dwa razy dziennie się obmywali w wodzie, że co drugi dzień golili całe swoje ciało, że na przykład jednym z powodów, dlaczego oni golili swoje ciało, dlatego że oni wierzyli, że jak będą ugryzieni przez jakąś wszę albo jakiegoś innego owada, to oni już są nieczyści. Także co było tutaj ciekawe, że w momencie, kiedy powstały te komary, czy te wszy, czy jakkolwiek to nazwać, kapłani byli przez nie pogryzieni. I oni automatycznie stawali się nieczyści. W momencie, kiedy kapłan był nieczysty, on nie był w stanie wejść do świątyni. I co jest ciekawe, że wtedy dopiero kapłani przyszli do Faraona i mówią mu, słuchaj, coś się zaczyna dziać coś dziwnego. Nie tylko nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, ale patrz, my jesteśmy teraz nieczyści jako kapłani. Teraz my mamy teraz poważny problem. I oni sami mówią, że jest w tym palec Boży. Czyli w tym momencie już widać, że oni zaczynają mieć przekonanie, że mają do czynienia z czymś, z kimś, z kim sobie nie zdawali z tego sprawy. Także to jest trzecia z plag. I w momencie, kiedy przychodzi następna plaga, czwarta plaga, to jest plaga much. W tym momencie już Mojżesz zaczyna tak jakby... Może dużo bardziej konkretnie przychodzić do Faraona, dlatego że mówi, że będzie kolejna plaga, że będzie to plaga much, ale tym razem już ziemia Goszen nie będzie nią dotknięta. Także co jest interesujące, że to jest w ogóle 8 rozdział 20 do 32 wersetu. I dlaczego jest to ważne? Dlatego, że Egipcjanie mieli takiego boga, który się nazywał Keper albo Kepri i on był bogiem owadów. Co jest też ciekawe, że w momencie, kiedy się bada te obrazy tych bogów, wśród tych hieroglifów takich wymalowanych na piramidach, jest to bóg, który ma ludzkie ciało, a głowę muchy. Jest to głowa muchy. Czyli to jest... Wiecie, próbowałem znaleźć analogię, dlatego że bezpośrednie tłumaczenie słowa Belzebub to jest władca much. To jest władca much. Czyli w pewnym sensie to był taki w bardzo bezpośredni sposób pokazywał nam na sąd nad szatanem. Pokazywał nam, czym byli związani Egipcjanie, z czym oni mieli do czynienia i tak samo pokazywał nam, nad czym wydarzał się sąd. Jeżeli chodzi o te muchy, to też nie wiadomo, co to były za muchy. Wiadomo, że to były jakiegoś rodzaju owady, ale wiadomo, że Egipcjanie mieli różnego rodzaju owady w dużym poważaniu. I właśnie ten bóg Keper czy Kepi, on był władcą nad skarabeuszem. Skarabeusz to było święte zwierzę, które, że tak powiem, nadawało tok dziejom w Egipcie i także to był sąd nad jednym z tych świętych ich z po prostu jakichś takich bóstw. Kolejny sąd, to jest piąta plaga egipska, to jest plaga nad bydłem. To jest interesująca bardzo plaga, to jest 9 rozdział od 1 do 8 wersetu i bardzo jest interesujące, że mnie to na przykład zastanowiło, dlaczego Bóg dotyka bydła? No przecież tutaj Arkę Noe mu kazał budować, żeby ocalić zwierzęta, a tutaj nagle dotyka zwierząt i dotyka bydła i tutaj wszystko bydło nagle padło w Egipcie, a tylko w ziemi Goszen nie padło. Tam wszystko bydło padło, a tutaj nie. Jak to jest? Wiecie, zacząłem trochę czytać na ten temat i okazało się, doszedłem do takiego opisu Boga, który się nazywał Apis. Oni mieli takiego Boga, który się nazywał Apis i to był Bóg Byk. Nie wiem dokładnie, w jaki sposób oni tego Boga Byka znajdowali, ale w każdym razie kapłani egipscy, wyobraźcie sobie, szukali takiego byka, który musiał w odpowiedni sposób wyglądać. I w momencie, kiedy takiego byka w Egipcie znaleźli, to go ciągnęli ze sobą i to był ich bóg Apis. Oni normalnie jemu cześć oddawali, normalnie się jemu kłaniali. To było wcielenie boga Ptah albo obraz boga Ptah. Także co jest interesujące również, że w momencie, kiedy ten taki byk zdychał z jakiegokolwiek powodu, wyobraźcie sobie, że tak jak pamiętacie, te mumie egipskie są, że oni mumifikowali faraona, tak samo z tym bykiem. Brali tego byka, słuchajcie, mumifikowali go, robili mu trumnę, wkładali go do trumny, robili mu wielki, wspaniały pogrzeb i przynoszono mu tak samo dary. Normalnie był, słuchajcie, tak jakby po prostu jakby jakaś ważna osobistość zmarła. I po śmierci tego Apisa znowu kapłani udawali się, szli w Egipt szukać następcy Apisa, kolejnego wcielenia Apisa. I tak się sprawa toczyła dalej. Również, co jest interesujące, że Egipcjanie mieli również bydło, przepraszam, mieli również inne bóstwo, które było związane z bydłem, to była taka bogini, która się nazywała Hator. To była bogini Hator. Na początku z zapisów wygląda, w momencie, kiedy ona jest wymalowywana na samym początku historii Egiptu, to ona wyglądała jako krowa. Po prostu to była krowa, której się kłaniała. No potem ona dostała ciała kobiety z głową krowy, potem zostały jej tylko rogi i uszy, a potem już była kobietą, nie? I co jest interesujące, że to był tak jakby pierwszy znak sądu, który przyjdzie na faraona, dlatego że bogini Hator była uważana za matkę, taką duchową matkę faraona. I faraon o sobie mówił, że on jest synem właśnie Hator. Nie? Także to jest kolejna plaga egipska. Następna, szósta plaga egipska, to jest plaga wrzodów. Bardzo interesująca plaga. Dlatego, że wiecie, na temat wrzodów później w innych miejscach Biblii też czytamy. Także to była taka wiecie, już nie były dotknięte te, już tak jakby nikogo, tak jakby byli dotknięci tą plagą wszyscy Egipcjanie, wszyscy ludzie zamieszkujący w tamtym czasie Egipt. I Egipcjanie mieli też takiego boga, który miał na imię Imhotep. Imhotep. Ja sobie poczytałem trochę na temat Imhotepa. Okazuje się, że był to człowiek, który był podobno bardzo inteligentny i on był uważany za takiego głównego lekarza egipskiego i architekta. Mówi się, że on zaprojektował budowę pierwszych piramid, takich piramidy stopniowe, które budowano w Egipcie, że on był właśnie projektantem tych piramid stopniowych. Jak już powiedziałem wcześniej, on był również lekarzem, czyli tak jakby ze względu na swoją mądrość i wiedzę i światłość i poznanie został uznany jako bóstwo. Także mówi się, że mówi się o tym, że był to sąd właśnie nad Imhotepem. Tak jak powiedziałem wcześniej, medycyna w tamtym czasie na terenie Egiptu naprawdę była bardzo zaawansowana. W momencie, kiedy widzimy, jakie oni praktyki mieli, jeżeli chodzi o proces w ogóle mumifikacji, w ogóle robienia sekcji zwłok, to po prostu była bardzo zaawansowana technologia medyczna, można by tak powiedzieć. Wykopaliska do tej pory pokazują, że oni, słuchajcie, sobie sztuczne zęby robili. Oni protezy robili, sztuczne zęby, to była naprawdę bardzo medycznie zaawansowane społeczeństwo. Również to był tak jakby sąd, który można również podciągnąć pod to boga Serapisa i boga Tota. To byli bogowie, ten pierwszy był bogiem uzdrowienia, a drugi był bogiem inteligencji i medycyny. Także to była szósta plaga. Potem siódma plaga to była plaga gradu. Jest to bardzo interesująca plaga, która jest opisana. Jest to dość długi opis plagi. Jeżeli macie ochotę, to zachęcam, żebyście sobie przeczytali. Jest to 9 rozdział od 13 do 35 wersetu. Dlaczego ta plaga jest interesująca? To jest mianowicie to, że Egipt, tak jak już powiedziałem wcześniej, jest krajem pustynnym. I oni polegają na tym, że Nil każdego roku będzie wylewał i będzie nawadniał im pola, a w sumie deszczu, opadów deszczu jest około 50 mm rocznie. Czyli po prostu no bardzo mało, no po prostu pustynia, nie? I tutaj nagle zdarza się coś, co jest napisane w Słowie Bożym, że ani wcześniej, ani później takiego czegoś w Egipcie nie było. jest napisane, że zaczyna grzmieć, zaczyna błyskać, ogień spada z nieba i zaczyna padać grad. I grad ten czyni potężne zniszczenia, jeżeli chodzi o zbiory Egipcjan. W ogóle, jeżeli chodzi o cały ten okres, jak długo trwały plagi Egiptu, nam się może wydawać, że to tak, wiecie, no bo to można siąść i przeczytać w zasadzie w pół godziny, wszystko można przeczytać, prawda? Jeżeli chodzi o tak jakby wydarzenia związane z okresem, kiedy mogły występować żaby, albo kiedy mogły być komary, albo na przykład jeżeli chodzi o grat, jakiego rodzaju zbiory on zniszczył, wynika, że plagi egipskie były zsyłane na Egipt przez okres roku. To przez rok Egipt doświadczał tak wielkiego doświadczenia i przez rok Faraon miał zatwardzone serce. Także to było dość długo. Faraon miał dużo czasu, ażeby podjąć decyzję, żeby wypuścić Izraelitów, a jednak tego nie zrobił. Także jeżeli chodzi o plagę gradu, która mówi się, wiecie, co jest też interesujące, jeżeli chodzi o tę plagę, to jest to, że jest napisane, że wielu z Egipcjan, usłyszawszy o tym, że będzie grad, uwierzył Mojżeszowi. I schowali się, jak również schowali swoje bydło. Dlatego, że Mojżesz ich ostrzegł. Schowajcie się, bo będzie padał grad. I jest powiedziane, że grad zabił wszystko, co było na zewnątrz. Zniszczył wszystkie plony i zabił wszystkich, którzy byli na zewnątrz. Czyli już widzimy, że w całym Egipcie następuje duża zmiana. Już Faraon już widać, że wierzy, ale mimo tego serce ma twarde. Widać, że kapłani już wiedzą, że palec jest Boży. Już Egipcjanie sami zaczynają wierzyć, już zaczynają wierzyć, okej, to jest tutaj coś nowego, jest coś innego. I zaczynają wierzyć Mojżeszowi i Aaronowi. I wiecie, bardzo interesujące bóstwo mieli Egipcjanie związane z niebem. Była to bogini, która się nazywała Nut. Jest ona nazywana matką bogów lub również jest nazywaną boginią nieba. Jest nazywana boginią nieba. Jest to stary kult, który, że tak powiem, przez wszystkie kultury się przeplata. Także, co jest interesujące, że w momencie, kiedy nastąpiła plaga gradu, w momencie, kiedy Mojżesz przychodzi do Faraona, Faraon zaczyna wyznawać swój grzech. Faraon zdaje sobie sprawę z tego, że to, co czynił, jest złe, jest niesprawiedliwe, że to, co czynił, to jest grzech. Także to było na tyle interesujące. Kolejna plaga to była plaga opisana w 10 rozdziale od 1 do 20 wersetu. Jest to plaga szarańczy. Także jeżeli chodzi w ogóle o szarańczy, szarańcza w Biblii i w Księdze Joela i w Apokalipsie Jana jest obrazem sądu. Także to był kolejny, tak jakby potwierdza nam to, że mamy tutaj do czynienia z sądem nad Egiptem. I wiemy, że szarańcza jest obrazem sądu w Biblii i wiecie, w momencie, kiedy czytałem takie zapisy, wiecie, może naukowe, bardziej próbujące naukowo wytłumaczyć, jak to wszystko wyglądało, to wiecie, no powiedzieli, że to jest aż niemożliwe, żeby taka wielka była plaga szarańcza, ale w Afryce plagi szarańczy są dość częste. Taka jedna z większych, która jest w historii zapisana, miała miejsce na przełomie lat 20. i 30. zeszłego wieku. I ta plaga szarańczy trwała przez 14 lat. Przez 14 lat chmura szarańczy latała po Afryce, przenosiła się z miejsca na miejsce i zżerała wszystkie plony, co napotkało tylko na drodze. Jest powiedziane, że wpłynęła ona na obszar, który jest dwukrotnie większy niż obszar Stanów Zjednoczonych dzisiejszych. Także to był potężny kataklizm, to była potężna klęska, a jest napisane, że takiej plagi szarańczy, jak była wtedy w Egipcie, nigdy nie była. Czyli nigdy nie było wcześniej. Także to był kolejny obraz sądu Bożego. Wiecie, co jest interesujące, że w momencie, kiedy jest opisana plaga gradu, jest napisane, że plony i drzewa zostały zniszczone, ale pszenica jeszcze nie powstała, że jeszcze były jakieś plony, że Faraon miał jakąś jedną jeszcze deskę ratunku, że jeszcze coś się w tej ziemi urodzi. Okej, no jak zniszczyło mi tutaj, czekaj, to było barley, len i coś tam jeszcze mu zniszczyło, że jeszcze pszenica będzie, jeszcze pszenica powstanie, no to przyleciała szarańca i zjadła wszystko. To był tak jakby sąd nad Bogiem płodów rolnych. Był to Bóg, bardzo, bardzo poważany taki Bóg, był to Bóg Set. I w końcu zbliżamy się do przedostatniej plagi. Jest to 9. plaga. Jest to plaga ciemności. Jest ona opisana w 10. rozdziale, 21-29. I napisane jest, że ciemność, wielka ciemność zapanowała w całej ziemi egipskiej z wyjątkiem ziemi Goszen. Było tak ciemno, że ludzie nie widzieli siebie nawzajem. Wiecie, jest wiele, wiele teorii na temat tego, co to mogło być, czy to było zaćmienie słońca, czy co to mogło w ogóle być. Nie wiadomo, co, tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób Bóg to uczynił. Wiecie co, ja niedawno oglądałem taki na YouTube, oglądałem, słuchajcie, film nakręcony przez Arabów, to chyba w Kuwejcie było, wyobraźcie sobie, jak przyszła burza piaskowa. I widzicie, takiego czegoś to ja nie widziałem. Normalnie słoneczny dzień jest, tam wiecie, jeżdżą samochody po ulicy, bloki są dookoła, wszystko jest fajnie. I nagle w oddali widać, że taka ciemna, ciemna, ciemna chmura, taka czarna, wielka chmura nadchodzi, nie? I wiecie, no, oni coś tam po arabsku tam filmują, krzyczą coś tam po arabsku, nie? I tam pokazują palcami, widać, że biegają ludzie. I widać, że ludzie zaczynają się chować. Widać, że ludzie się zaczynają chować. I wiecie co, no, normalnie w przeciągu może 2-3 minut stała się ciemność jak w środku nocy. Tylko normalnie światła uliczne się zaświeciły. Niebo normalnie było czarne, po prostu było czarno. Słuchajcie, dookoła było czarno, że nic nie było widać. Także jedna z teorii jest taka, że właśnie plagą ciemności było to, że słońce zostało w ten sposób zasłonięte. Ja nie wiem, słuchajcie, jak było. Ja nie wiem, jak było. Jest to jedna z możliwości. Niektórzy twierdzą, że Pan Bóg po prostu zasłonił słońce nad ziemią egipską. Po prostu. W jaki sposób to uczynił, to już on o tym wie. Co jest też interesujące, że jeżeli chodzi o ciemność, jeżeli chodzi o zaćmienia słońca, kapłani egipscy byli w stanie używać właśnie tego rodzaju wydarzeń, ażeby manipulować Egipcjanami. Także, ale to było coś, co było poza ich kontrolą, dlatego że to nie było tymczasowe wydarzenie i było ciemno jak w nocy. Także to była kolejna plaga, która również była sądem nad najwyższym bogiem Egiptu, który nazywał się Ra. To był najwyższy bóg Egiptu. To była ostatnia, że tak powiem, powiedzieliśmy, że to była taka grupa 9 plag, które występowały w grupach po 3. Była to plaga niezapowiedziana, która nastąpiła tylko na słowo Mojżesza. Nastąpiła plaga, wielka plaga ciemności. Po tej pladze nastąpiła ostatnia plaga, która można by powiedzieć była najtragiczniejsza w swoich skutkach, dlatego że była to plaga śmierci pierworodnych. Dla nas jest to bardzo, bardzo interesujący opis, bardzo ważna historia, dlatego że ona zwraca nasze oczy na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Jest to taki bardzo, słuchajcie, naprawdę taki bardzo mesjanistyczny opis starotestamentowy. To aż jest zadziwiające, że Żydzi tego nie widzą, no ale no, cóż możemy zrobić. Co jest ciekawe, jeżeli chodzi o tą plagę, że Bóg powiedział, że ochroni w poprzednich, jeżeli chodzi o pierwsze 3, no to cała ziemia egipska była tym dotknięta, potem następne 6 dotknęła Egiptu z wyjątkiem ziemi Goszen, a ta ostatnia plaga, słuchajcie, miała również dotknąć wszystkich w Egipcie. Miała dotknąć wszystkich w Egipcie. Dla tych, którzy nie pamiętają, co miało być uczynione, każda z rodzin żydowskich miała sobie przygotować baranka paschalnego. Baranka paschalnego trzeba było zabić, wziąć krew baranka i krwią pomalować odrzwia. Dlatego, że Bóg posłał swojego anioła śmierci, ażeby szedł do ziemi egipskiej i zadawał śmierć pierworodnemu w każdym domu, gdzie nie było znaku krwi. Tam, gdzie nie było krwi, następowała śmierć. Żydzi też podlegali temu prawu i też musieli mieć pomalowane odrzwia. Ta z rodzin żydowskich, która nie miała pomalowane odrzwi krwią, tam również pierworodny zmarł. Tam również pierworodny był dotknięty śmiercią.
I to samo było w Egipcie. I co jest interesujące, że wiecie, zastanawiałem się, dlaczego jest to aż tak strasznie ważne. Dlatego, że czym jest śmierć pierworodnego? Dla nich to było, słuchajcie, coś dużo bardziej ważne, niż nam się może wydawać. Ja niedawno moim chłopakom czytałem historię o Jakubie i o Ezawie. I oni mnie pytają, dlaczego ten Jakub tak strasznie chciał okraść tego Ezawa z tego pierworództwa? No przecież prawie wyszedł z siebie, żeby to wykraść. To była rzecz bardzo ważna. Dlatego, że w momencie, kiedy umierała osoba, umierał pierworodny w danej rodzinie, to nie tylko było to przykre ze względów takich emocjonalnych, ale również ze względów prawnych. To była bardzo trudna sytuacja, dlatego że nie było dziedzica. Nie było komu to przekazać. Rodzina stawała przed dylematem, komu przekazać dalej dziedzictwo. Dlatego i tak samo było w Egipcie, słuchajcie. W Egipcie było dokładnie to samo, że najstarszy syn Faraona przejmował po nim dziedzictwo. Tak samo wśród Żydów było, że najstarszy syn przejmował całe dziedzictwo. Pamiętacie, co się stało, jak przyszedł Jakub do Izaaka? Błogosławił go jako pierworodnego. Kiedy przyszedł do niego Ezaw i też chciał błogosławieństwo, to co zostało? Takie, no jak przekleństwo to błogosławieństwo było. Już nie było. Było błogosławieństwo było tylko dla tego pierwszego. Tylko dla tego jednego. I co jest interesujące, że to była ostatnia plaga i to był sąd nad, można by powiedzieć, ostatnim bóstwem i można by powiedzieć, że nawet najważniejszym bóstwem w Egipcie, dlatego że to był Faraon. To był sąd nad domem Faraona. Dlatego, że Faraon mówił o sobie, że ja jestem Faraon, ja jestem Egipt, ja jestem Bóg. I teraz jak ja jestem Bóg, to ten, który się rodzi po mnie, czyli mój najstarszy syn, to też jest Bóg. To też jest Bóg. I w tym momencie Bóg Izraela dotknął również w ten sposób domu Faraona. Co jest interesujące, że plagi egipskie w jakiś sposób dają nam obraz tego, co ma być w przyszłości. Dlatego, że w momencie, kiedy zwracamy się do 16 rozdziału Objawienia Świętego Jana, tam jest to siedmiokrotne biada. Nie wiem, pamiętacie to siedmiokrotne biada? I pośród tego siedmiokrotnego biada również są wymienione niektóre z plag egipskich. Na przykład pierwsza czasza, to było siedem czasz gniewu, przepraszam. Także pierwsza czasza gniewu to były wrzody, potem była czasza gniewu, gdzie woda zamieniła się w krew, potem była ciemność i również była czasza, gdzie był grad. Tu też jest opisany taki ciekawy rodzaj gradu, dlatego że w momencie, kiedy przeliczymy ciężar każdej bryły gradu, która tam miała padać, ona miała ważyć 30 kilo. Czyli takie rozmiaru wiadra, taki grad jest opisany w Ewangelii Świętego Jana, w Objawieniu Świętego Jana. I co również jest opisane, że i w tamtych czasach, pomimo plag, które przyszły, tak samo jak było w Egipcie, ludzie nie pokutowali. Wiecie, co też jest ważne? W jaki sposób te plagi egipskie odnoszą się do nas? No to dobrze, fajnie, zrobimy sobie fajne studium, jacy tam Egipcjanie mieli bogów, jakich bogów mieli Egipcjanie i w jaki sposób oni, że tak powiem, się do nich zwracali i w jaki sposób Bóg osądził szatana, czy osądził te praktyki, w które zaangażowani byli Egipcjanie, ale w jaki sposób odnosi się do nas? Wiecie co, wydaje mi się, że ważną rzeczą jest patrzeć na to, co mówi również Stary Testament na temat na przykład 10 przekazań. Dlatego, że w 10 przekazaniach Bóg zwraca się przeciwko bałwochwalstwu. I wiecie, każdy z nas może się w pewien sposób w takie bałwochwalstwo zaangażować. W momencie, kiedy w jakiś taki bardziej obrazowy sposób badamy plagi egipskie, to na przykład, no nie wiem, patrzcie, jak te komary na przykład gryzły tych kapłanów, nie? I one przeszkodziły w tych ich praktykach religijności. Na przykład, słuchajcie, nasza religijność, nasza taka cudzysłowie świętość może być naszym bożkiem. Czy jestem aż tak strasznie święty? Kolejna, zobaczcie, jak była ta, w momencie, kiedy była plaga wrzodów, w momencie, kiedy był sąd nad tym bogiem, który się nazywał Imhotep. To był sąd nad mądrością i intelektem ludzkim, to jest w szczególności w dniu dzisiejszym, to jest bardzo na czasie plaga. Dlatego, że wiecie, humanizm po prostu wielkimi krokami wkracza do naszych domów, słuchajcie, do naszego życia próbuje wkroczyć. W momencie, kiedy oglądamy media, jest tam, że tak powiem, w zasadzie w gardła wciskane różnego rodzaju nieboże poglądy. Mądrość ludzka, że tak powiem, w tym momencie jest tak jakby bardzo gloryfikowana, a o Bogu się zapomina. Także to jest kolejny sąd. Wydaje mi się, że Bóg do nas może przemawiać, czy po prostu, czy jakoś na intelekcie za bardzo nie polegamy. Tak samo jak jest, patrzcie, tak samo jak jest sąd nad w momencie, kiedy nastąpił grad, a potem szarańcza. Co one zrobiły? Zniszczyły plony, zniszczyły dobytek Egiptu. To jest sąd nad materializmem. Tak jakby, czy gdzie my stoimy, jeżeli chodzi o sprawy jakieś takie materialne? Kolejną rzeczą jest interesująco, zobaczcie, tak jak ta bogini żaba była, nie? Matka, dzieci, w ogóle wszystkiego, co wspaniałe. Słuchajcie, też jeżeli chodzi o nasze relacje rodzinne, to też może nas, dla nas być swego rodzaju bogiem, takim bałwopalstwem. Co jest też interesujące w całej tej historii, to jest to, że w momencie, kiedy na samym początku czytamy o Mojżeszu i o Aaronie, w momencie, kiedy oni idą do Faraona, to widzimy, że kapłani i magowie na dworze Faraona są w stanie naśladować to, co robił Mojżesz i Aaron. Robią rzeczy bardzo podobne. Tak jak na przykład Aaron rzucił swoją laskę, kapłani też rzucili swoje laski. Co? Jego zamieniła się w węża, ich zamieniły się w węże. Co się stało? Że jego laska zjadła tamte laski, ale już Faraon tego nie widział. W momencie, kiedy chodziło o zamienianie krwi w wody Nilu w krew, to samo by uczynili kapłani. Jeżeli chodzi o żaby, to samo uczynili kapłani. Zobaczcie, co jest ciekawe, że dla mnie to jest taki obraz, że wiecie co, że dopóki jesteśmy na tej ziemi, to szatan i diabeł ma dany jakiś zakres autorytetu, w którym może się poruszać. Ale musimy pamiętać, że Bóg jest nad nami. Że On zawsze jest większy. I że pomimo tego, że tak jak kapłani byli w stanie naśladować to, co czynił Mojżesz i Aaron, oni tak jakby nie byli w stanie tego odwrócić. Nie byli w stanie odwrócić tego, co narozrabiali. I tak samo jest, słuchajcie, tak samo jest u nas, że my tylko w Panu możemy znaleźć nasz ratunek. Takim kolejnym obrazem, który dla mnie może tak jakby przemówił, to było dlaczego na przykład co trzecia plaga była niezapowiedziana? Dlaczego nie zapowiedział? No przecież tamte dwie zapowiedział, to ja nagle nie zapowiedział. Wiecie, dla mnie to było takie, w ogóle ostatnio dużo myślę na temat sądu ostatecznego i na temat powtórnego przyjścia. Dużo się ostatnio o tym mówi w ogóle. Wiecie, dla mnie to jest takie ostrzeżenie, że nie zawsze Bóg będzie nas ostrzegał. Nie zawsze nas Bóg ostrzeże. Powiedziane jest, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Nie będziemy wiedzieli kiedy i że zawsze trzeba być gotowym i zawsze w nim szukać ratunku. Co jest też dla mnie takie interesujące, to jest, wiecie co, że to jest ta ostatnia plaga egipska. Zobaczcie, że sąd przyszedł na całą ziemię egipską. I powiedziane, Słowo Boże również nam mówi, że w momencie, kiedy przyjdzie koniec świata, to przyjdzie dla nas wszystkich. Dla wszystkich będzie koniec świata. Nie ma wyjątków. Dla wszystkich nas się skończy. Ale ci, którzy są przykryci krwią Jezusa, ci, którzy są pomazani krwią Jezusa, znajdą ocalenie. I to jest, wierzę, że dla nas wielka łaska i miłosierdzie Boże. Amen. Panie Jezu kochany, dziękuję Ci za to, że jesteś dobry, Panie Święty. Dziękuję Ci za to, że jesteś łaskawy, Panie. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, za Jego krew przelaną na krzyżu Golgoty, Panie. Dziękuję Ci, Panie Święty, za to, że mamy ratunek w Tobie, Panie Święty. Dziękuję Ci, Panie Jezu Najświętszy, że Ty jesteś, Panie Święty, łaskawy i dobry, Panie Święty, że kochasz człowieka. Panie Święty, Ty błogosław ten wieczór, Panie Święty, moich braci i siostry, Panie Święty i nasze drogi. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.